W internecie wiedzą, że jesteś psem i co z tego? 19 października 2010 00. Na konferencji MIT Emerging Technologies Chris Gopalakrishnan, szef Infosysa, jednego z hinduskich dostawców usług outsourcingowych, stwierdził, że ludzie są coraz bardziej skłonni przehandlować prywatność za korzyści technologiczne. Uwaga Chrisa Gopalakrishnana pojawiła się w kontekście wystąpienia na temat coraz szybszego upowszechniania się przedmiotów zawierających procesory i umożliwiających nawiązanie połączenia z internetem od urządzeń gospodarstwa domowego, poczujniki w sieci dróg. Stwierdził on, że w obliczu ekspansji sieci słowo prywatność zmieniło znaczenie. Jego wystąpienie ponownie podgrzało toczącą się od kilku dekad dyskusję na temat zasięgu pojęcia prywatności w obliczu rozwoju technologicznego. Dyskusji, która toczy się zarówno wokół szczegółów technologicznych zabezpieczeń przed naruszeniem prywatności danych osobowych, prywatnej korespondencji czy osobistych preferencji ujawnianych poprzez historię odwiedzanych stron oraz dokonywanych zakupów, jak i wokół zmian obyczajowych, przedstawianych zazwyczaj jako niepożądane, niekorzystne i niebezpieczne dla społeczeństwa. Dyskusji, która toczona jest zazwyczaj przez prawników, socjologów i informatyków, a którą użytkownicy sieci jakby niespecjalnie się przejmują. S. 162128 wszechobecne około. Rozwojowi technologii i instytucji współczesnego społeczeństwa zawsze towarzyszyła obawa przed Wielkim Bratem. Jedną z bardziej wpływowych i oddziałujących na wyobraźnię metafor społeczeństwa nadzoru był panopticon, więzienie zaprojektowane na planie okręgu przez angielskiego filozofa i socjologa Jeremy Ego Benthama pod koniec XVI wieku, a przywołany jako ilustracja współczesnego społeczeństwa przez Michaela Foucaulta. Panopticon pozwalał umieszczonemu w jego centrum strażnikowi obserwować wszystkich osadzonych w celach więźniów, przy czym więźniowie nie mieli świadomości, kiedy dokładnie są obserwowani, a kiedy nie, czego efektem miała być modyfikacja ich zachowania, tak jakby stale znajdowali się pod obserwacją. Metafora ta została później rozwinięta przez Paula Virilio, który twierdził, że dzięki rozwojowi internetu znaleźliśmy się w czymś w rodzaju superpanopticonu, w którym każdy obserwuje każdego, a wszechobecne około modyfikuje zachowania wszystkich ludzi. Prywatność nie jest pojęciem, które łatwo poddaje się zdefiniowaniu. Przeciwnie, prywatność jest pojęciem nieostrym, nacechowanym kulturowo, zmiennym w czasie i zależnym od aktualnego otoczenia społecznego. W tradycyjnym rozumieniu prywatność jest obszarem, który jednostka rezerwuje dla siebie, wycofując się z życia społecznego. Amerykański psycholog społeczny Irving Altman uznał natomiast, że prywatność jest dwustronnym, dynamicznym procesem zakreślania granic, sterowanym zarówno przez jednostkę, jak i przez osoby, z którymi jednostka ta wchodzi w relacje. Innymi słowy, prywatność podlega nieustannym negocjacjom, a granice przesuwają się zależnie od otoczenia fizycznego, okoliczności, kontekstu społecznego, intencji i statusu społecznego uczestników relacji, celu relacji i wreszcie stosowanych środków komunikacji. Co oczywiste, prywatność nie jest pojęciem o identycznym zakresie znaczeniowym we wszystkich kulturach i zupełnie inaczej zakreśla prywatność Amerykanin, a zupełnie inaczej mieszkaniec Emiratów Arabskich. S. 162129 Prywatność a internet, geolokalizacja. Cóż to wszystko ma wspólnego z kwestią, czy wchodzić w usługi lokalizacyjne analogiczne do tych oferowanych przez Foursquare, czy zaklejać plastrem kamerę wbudowaną w laptopi, czy publikować na Facebooku prywatne zdjęcia? Otóż wydaje się, że dyskusja o prywatności w internecie i generalnie w usługach zbudowanych dzięki nowym technologiom poszła w kierunkach nieodzwierciedlających faktycznych odczuć użytkowników sieci. Co jakiś czas rozmaite instytucje badawcze zaczynają ubolewać nad tym, że na przykład tylko 50% amerykańskich użytkowników serwisów społecznościowych uważa prywatność za ważną kwestię, a 21% w ogóle się nią nie przejmuje, albo że prawie 40% ankietowanych ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii przyznało, że korzystało już z usług lokalizacji, a połowa spośród nich obawia się, że geolokalizacja nadszarpuje ich prywatność, ale nie zmienia to ich chęci korzystania z tego rodzaju serwisów. W abstrakcyjnych dyskusjach na temat technologii obawy użytkowników przed monitorowaniem i kradzieżą prywatności są wyraźne. Kiedy jednak przychodzi do rozważań nad konkretnymi produktami i usługami IT, okazuje się, że ludzie w gruncie rzeczy najbardziej boją się ośmieszenia, wkroczenia innych na ich własne terytorium, rozumiane jako obszar sprawowania kontroli nad pewnymi strefami zawodowymi i osobistymi oraz utraty kontroli nad własnym czasem. A zatem jeśli technologia nie naraża użytkowników na ośmieszenie, nie odbiera im rozmaicie pojmowanej władzy i nie przejmuje kontroli nad ich czasem, użytkownicy zasadniczo nie czują się zagrożeni. Kiedy pojawiły się telefony komórkowe, ich użytkownicy czuli się początkowo niezręcznie, prowadząc prywatne rozmowy w autobusach, na ulicach czy w sklepach. Dziś nikogo już nie dziwią prowadzone publicznie rozmowy, a zaangażowane w nie osoby nie wydają się zażenowane. W stosunku do prowadzonych publicznie rozmów obowiązuje rodzaj etykiety windy. Wymuszoną bliskość rekompensujemy brakiem kontaktu wzrokowego. Dane osobowe, osobiste poglądy, wizerunki czy dane o naszej lokalizacji są rodzajem waluty, którą handlujemy w wirtualnym świecie, kupując za nią społeczną wiarygodność, uznanie, wpływ, serdeczność, przynależność i atrakcyjność społeczną, waluty, którą jednocześnie opłacamy się dostawcom platform zapewniających nam współuczestnictwo w naszych społecznościach i dostawcom usług, dzięki którym nie tkwimy w korkach. Ci, którzy biją na alarm, wzywając do ochrony prywatności, nie widzą tej dodatkowej strony medalu. Wielu ludzi ma świadomość tego, że z większości serwisów internetowych korzysta za darmo, całkowicie świadomie rezygnuje z batalii o prywatność, uznając ją za rodzaj uczciwej wypłaty dla właściciela serwisu. O ile stosowane technologie nie prowadzą do ich ośmieszenia, nie wystawiają na strzał uzurpatorów i nie zabierają zbyt wiele czasu, aktywne uczestnictwo w świecie opartym na sieci współdziałających urządzeń wymaga dzielenia się informacją po to, aby być częścią tego świata. Wyjście do sklepu naraża nas na wypadek samochodowy lub kradzież portfela. Wyjście do sklepu internetowego naraża nas na kradzież tożsamości. Nie istnieją realne ani wirtualne całkowicie bezpieczne światy. Ryzyko wpisane jest w interakcje społeczne, które mogą zakończyć się dla nas wymianą pożyteczną i sprawiedliwą lub nie. Problem zaczyna się dopiero wówczas, gdy uczestnictwo w usieciowionym świecie nie było zamierzone i wymyka się spod kontroli użytkownika. Istnieje możliwość, że globalna, multikulturowa społeczność internetu wypracowała pojęcie prywatności, różne na różnych serwisach i w różnych kontekstach, które nie ma bezpośredniego odniesienia do rzeczywistości niewirtualnej, a dyskusje toczone przez prawników i specjalistów od technologii są w dużej mierze nieadekwatne do sytuacji przeciętnego internauty w jego własnym rozumieniu. Istnieje też możliwość, że technologia rozwinęła się szybciej, niż użytkownicy zdążyli się do niej przystosować. Perspektywa istnienia nieznanej nam grupy odbiorców naszych przekazów, która może je odbierać nie tylko dziś, ale utrwalone, również w przyszłości, może być na tyle trudna do zrozumienia, że podświadomie staramy się wyłączyć ją z pola percepcji, koncentrując się na tym, co tu i teraz. Uznajemy, że w panoptice nie jest tylu więźniów, że strażnik już się w tym nie połapie. Tytuł tekstu jest nawiązaniem do słynnego rysunku Petera Steinera opublikowanego w magazynie The New Yorker 5 lipca 1993 rok.